Dobry wieczór, bardzo mi miło. Jest z nami pan doktor Tomasz Morozowski z Instytutu Zachodniego tu w Poznaniu. Panie doktorze, jak wyglądamy aktualnie jako Europa z tą naszą produkcją chipów? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrealizować? Możemy zmienić świat i sami produkować chipy, a nie być już tak zależni od Azji lub Ameryki Północnej?
Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mamy do czynienia w Europie z dyskusjami na ten temat, no i też z pierwszymi działaniami, inwestycjami w fabryki półprzewodników, znaczy nie pierwszymi, ale z intensyfikacją takich inwestycji. Również Unia Europejska proponuje tutaj akt w sprawie chipów, w ramach którego ten cały obszar ma być rozwijany w Europie. Oczywiście to są niezbędne dzisiaj technologie. Wiemy, że mikroprocesory obecne są we wszystkich właściwie urządzeniach elektronicznych. W samochodach, również w takich urządzeniach codziennego użytku, nawet jak pralki czy lodówki, ale też w nowych technologiach, również w przemyśle tak zwanego podwójnego zastosowania, więc mają też zastosowania militarne. No i elektromobilność chociażby, tak? Jeden samochód elektryczny to 1500 chipów około. Także branża ta będzie się też na pewno rozwijać, ma rosnąć około 10% rocznie przez najbliższe 7 lat. Więc jest tutaj duże pole do rozwoju tego przemysłu również w Europie. Te dyskusje i te działania są też spowodowane tym, czego doświadczyliśmy w pandemii COVID-19 i tego, jak załamanie łańcuchów dostaw i niedobory półprzewodników w Europie były mocno odczuwalne, no szczególnie przez producentów samochodów. I teraz, aby uniknąć takiego scenariusza ponownie, mówi się o tym, że właśnie to w Europie powinniśmy starać się zamknąć, czy też no, stworzyć ten cały łańcuch produkcji półprzewodników, aby uniezależnić się też od Azji właśnie, jak pani wspomniała, czy też szczególnie od Tajwanu, który, jak wiemy, odpowiada za 60% produkcji globalnej półprzewodników, a tych najbardziej zaawansowanych nawet 90%. No ale to pytanie, czy jest to w ogóle możliwe, czy też prawdopodobne? Wydaje mi się, że na dzisiaj nie jest to realny scenariusz, jeżeli mówimy o całkowitym zamknięciu tego łańcucha produkcji półprzewodników w jednym w ogóle regionie świata. Nawet nie musimy mówić konkretnie o Europie. Jest to łańcuch bardzo obszerny, bardzo skomplikowany, łańcuch poddostawców różnych firm, które odpowiadają za bardzo różne elementy całego właśnie procesu produkcji mikroprocesorów. Konkretne firmy z Azji, z Chin, Japonii, Korei Południowej, oczywiście z Tajwanu. Do tego firmy amerykańskie, ale też europejskie. Każdy odpowiadają za inny element tego procesu. Mówimy tutaj zarówno o surowcach, metalach ziem rzadkich, które trzeba przecież wydobyć, opracować. Następnie mówimy o technologiach projektowania, o niezbędnym oprogramowaniu do produkcji półprzewodników, różnych komponentów, na przykład lustra, które są niezbędne w tym procesie, które produkuje na przykład niemiecka firma Zeiss. Oczywiście holenderska firma ASML, która produkuje też maszyny niezbędne do produkcji półprzewodników. Więc widzimy, że jest to bardzo złożony system naczyń połączonych i też cała idea globalizowania tego procesu od lat 60., kiedy mikroprocesory po wynalezieniu oczywiście w Dolinie Krzemowej ta produkcja była właśnie globalizowana stopniowo, począwszy od Azji. Ta cała idea dzisiaj no, wydaje się po prostu niemożliwa do odwrócenia, czy też ten trend do zmiany go w kierunku takiej centralizacji, czy też zamknięcia tego procesu w jednym obszarze.
Ale przytoczył pan także Amerykę Północną. No i mamy jakby flagowy koncern tej całej branży, oczywiście Intel. I Niemcom udało się, płacąc szalone wręcz subwencje o wysokości 10 miliardów euro, ściągnąć pierwszą fabrykę w Europie właśnie do Niemiec, do Magdeburga, ale także Polsce udało się, bo także w Polsce powstanie następna fabryka, taki poddostawca jakby do tej fabryki w Magdeburgu, powstanie niedaleko Wrocławia, też przy olbrzymich subwencjach, olbrzymich dopłatach do tych inwestycji. Więc patrząc już stricte tylko na dwa kontynenty, zostawiając Azję na boku, czy nie byłby to idealny projekt przyjaźni z Ameryką Północną i Europą do współpracy, żeby właśnie między tymi kontynentami stworzyć możliwość dla tego przemysłu i wtedy uniezależnić się od Azji.
Można tak na to oczywiście spojrzeć. Mamy przykład z inwestycji Intela w Europie, w tym właśnie w Niemczech, wspomniana inwestycja, do której no, swoją drogą te subwencje dołożone przez rząd federalny dzisiaj stoją pod małym znakiem zapytania w związku z problemami budżetowymi rządu
Niemiecki
federalnego.
rząd powiedział, że tych pieniędzy akurat nie zabraknie.
Na ten moment taki jest komunikat ministra Lindnera, ale byłbym ostrożny z tym twierdzeniem i poczekał jeszcze na ostateczne decyzje, bo gdzieś te 60 miliardów brakujące trzeba zaoszczędzić. Wspomniała Pani 10 miliardów dotacji rządowej dla Intela, jeszcze 5 miliardów subwencji dla fabryki budowanej przez TSMC z Tajwanu, właśnie również w Niemczech, więc łącznie 15 miliardów tych subwencji to już jest dość znacząca kwota. Jeszcze na marginesie w ogóle są dyskusje, czy ten wyścig na subwencje, czy ten sposób zabiegania o te inwestycje tajwańskie w Europie jest słuszny, prawda? Czy nie lepiej przeznaczyć te środki na badania i rozwój, na poprawę jakby warunków środowiska takiego inwestycyjnego i rozwoju tych technologii w Europie? To jest całkiem inna dyskusja. W Niemczech również ekonomiści wskazują na ten aspekt. No ale wracając, czy ten europejsko-amerykański tandem, tak, w tym obszarze jest tym dobrym kierunkiem? To znaczy, jeżeli on ma na celu ograniczenie potencjału Chin w uzyskaniu niezależności, czyli tego, żeby to Chiny nie były w stanie same w taki samowystarczalny sposób projektować, produkować, testować i cały ten proces zamknąć u siebie, jeżeli mówimy o tych najbardziej zaawansowanych półprzewodnikach, bo Chiny oczywiście mogą produkować półprzewodniki niezbędne w przemyśle, ale jeżeli mówimy o tych najmniejszych półprzewodnikach stosowanych na przykład do rozwoju sztucznej inteligencji czy też technologii kwantowych, to tutaj Chiny nadal uzależnione są, jak wiemy, od dostaw technologii i sprzętu z Ameryki i Europy. No i ostatnie chociażby ograniczenia eksportu amerykańskie w tych obszarach we współpracy z Holandią i dodałbym tu jeszcze właśnie Japonię jako tego sojusznika, wskazują, że mamy do czynienia z tą taką linią wspólną tych państw, tego sojuszu zachodniego, tak go nazwijmy, tej globalnej konkurencji o to, kto wygra wyścig o tą pozycję lidera, tak, w tworzeniu półprzewodników. Więc ten kierunek myślę, że jest możliwy i jest realizowany. Ale z drugiej strony ta konkurencja to również konkurencja europejsko-amerykańska, jeżeli chodzi o przyciąganie inwestycji, bo również w Stanach Zjednoczonych Inflation Reduction Act, ogromne kwoty, 370 miliardów dolarów przeznaczone też na rozwój technologii zarówno zielonych, ale też technologii właśnie przyszłości, w tym również przyciąganie i kreowanie inwestycji w obszarze półprzewodników. Oczywiście Amerykanie mają u siebie te firmy, więc jest to o wiele łatwiejsze, ale tutaj również Europa, chcąc przyciągać te inwestycje do siebie, w pewnym sensie konkuruje ze Stanami Zjednoczonymi. No i na koniec nadal to, o czym mówiliśmy na początku, to jak bardzo jest to układ połączony, jak bardzo zglobalizowany jest proces produkcji półprzewodników, na ten moment sprawia, że nie jest realne odcięcie się od Azji, szczególnie w przypadku Tajwanu, ale też surowców, chociażby ostatnie ograniczenia w eksporcie dwóch pierwiastków przez Chiny, niezbędnych też w produkcji półprzewodników, pokazują, że również Chiny widzą tu swoje atuty i starają się je wykorzystywać, ograniczać dostawy tych elementów, które z kolei naszej stronie, naszej mam na myśli zachodniej, są niezbędne w tym wyścigu o przywództwo, tak to nazwijmy, w obszarze półprzewodników. Więc sytuacja jest chyba zbyt skomplikowana, żeby móc tak zero-jedynkowo odciąć się od na razie jednego chociaż z regionów zaangażowanych w ten proces.
Jednocześnie no, jest pewne ryzyko, no bo szczególnie Niemcy, ale także mówię tu o obszarze całej Unii Europejskiej, wydajemy kolosalne pieniądze, żeby ściągnąć do siebie tą technologię. Wyobraźmy sobie, że świat zastąpi tą technologię inną, nowszą. Jak tu wygląda przemysł? Czy pracuje się już nad czymś, co będzie w przyszłości lepsze, co zastąpi dzisiejsze czipy?
Więc już to pracuje się nad jeszcze mniejszymi i jeszcze bardziej zaawansowanymi procesorami, mikrochipami. Bo tu, jak wspomniałem, no im mniejsze, oczywiście wiemy to, tym bardziej przydatne w nowych zastosowaniach, nowych technologiach i to już nie tylko właśnie smartfony czy komputery, ale też te technologie dual use, czyli możliwe do wykorzystania w celach militarnych, szpiegowskich, wszystkich takich już dotyczących no, twardych kwestii bezpieczeństwa i tej również militarnej rywalizacji państw. No i to jest ten element, gdzie ta amerykańsko-chińska rywalizacja jest po prostu najsilniejsza i w której no, nie ma już miejsca na współpracę, jest po prostu wyścig, tak jak to opisywaliśmy wcześniej. I dlatego stąd mamy właśnie te ograniczenia eksportu ze strony amerykańskiej, aby to właśnie nie dostarczać właśnie Chinom odpowiednich technologii, żeby to one mogły u siebie osiągnąć tą samowystarczalność. Ale tutaj jeszcze musimy wrócić do przykładu Tajwanu i tego, że ta dominacja tajwańskich firm, właściwie jednej, TSMC, w produkcji właśnie tych najbardziej zaawansowanych półprzewodników, ma taki dwojaki charakter, tak? Bo z jednej strony mamy to ryzykowne, zbyt głębokie uzależnienie od jednego dostawcy, które jest ryzykowne przede wszystkim ze względu na możliwą blokadę Tajwanu przez Chiny, czy też nawet pełnoskalową inwazję. No wówczas dwa zagrożenia. Po pierwsze, załamanie się ponowne dostaw tych właśnie mikroprocesorów z Tajwanu, a po drugie, w dalszej perspektywie, jeżeli Chinom udałoby się doprowadzić do tej w cudzysłowie reunifikacji Tajwanu z Chinami kontynentalnymi, no to przejęcie kontroli przez Chiny nad tym przemysłem. Także to jest ta jedna strona. Druga strona, no bo mówimy o tym, że TSMC prowadzi ekspansję zagraniczną, inwestuje nie tylko w Niemczech, również w Japonii, w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych, buduje nowe fabryki. No to pytanie, czy w ten sposób Tajwan nie pozbywa się tego parasola w postaci mikroprocesorów, parasola bezpieczeństwa, który sprawia, że Amerykanie chcą Tajwan obronić za wszelką cenę, prawda? No i tutaj trzeba zauważyć, że ta fabryka chociażby w Niemczech, budowana przez TSMC, to jest fabryka takich mniej zaawansowanych, nie tych najnowocześniejszych mikroprocesorów. Z kolei Intel zainwestował w taką już bardzo zaawansowaną fabrykę tych właśnie półprzewodników bardziej przydatnych do nowych technologii. Więc widzimy, że Tajwańczycy w pewnym sensie nie wyprzedają tych swoich najcenniejszych atutów, ale starają się budować sieć sojuszników i zwiększać w pewnym sensie powiązania pomiędzy światem Zachodu, szczególnie podtrzymywać to zaangażowanie Ameryki w obronę Tajwanu przed ekspansywną polityką chińską. Więc tu widzimy, że również te interesy gospodarcze mieszają się też z polityką bezpieczeństwa. I dlatego odpowiadając na to pytanie, czy coś te półprzewodniki zastąpi, czy też zastąpi to kluczowe znaczenie, tak, dla rozwoju i gospodarki, i też właśnie tych relacji geopolitycznych, no wydaje mi się, że w najbliższym czasie jednak nie, że jednak te coraz bardziej zaawansowane półprzewodniki będą nadal tym bardzo cennym atutem właśnie w tych wszystkich obszarach.
Pan parę razy w naszej rozmowie wymienił rolę Chin. Chiny, które aspirują do roli tego top producenta, tego super producenta chipów. Mógłby pan ocenić, jak daleko są od swojego celu?
Teraz mieliśmy niedawno informację, że Huawei otrzymał od producentów w Chinach mikrochipy produkowane w tej technologii 7-nanometrowej. To było zaskoczenie dla opinii publicznej, tutaj zachodniej. Czyli widzimy, że są postępy w tym, że Chiny osiągają możliwości produkowania tych coraz lepszych chipów, tak to ogólnie nazwijmy, ale jednak. No są tu też opinie ekspertów, którzy znają się mocno na tej tematyce technologicznie, od strony technologicznej, że jednak bez stałych dostaw i też w dużych ilościach maszyn, chociażby tej holenderskiej firmy ASML, technologii i maszyn również firm amerykańskich, no nie jest możliwe dla Chin osiągnięcie wyników i potencjału w produkcji właśnie tych półprzewodników na poziomie Tajwanu i firm amerykańskich. Na ten moment jest to jednak kilka długości, Chiny są kilka długości za tą światową czołówką, co nie zmienia faktu, że długofalowym celem polityki Xi Jinpinga, zgodnie z tą strategią Made in China 2025, a więc do 2025 roku, Chińczycy zgodnie z tą strategią mieliby być w stanie właśnie zamknąć u siebie w taki samowystarczalny sposób produkcję tych najnowszych technologii. To nie tylko mówimy o półprzewodnikach. Więc taki cel długoterminowy w chińskiej polityce jest i na pewno chińskie władze przeznaczą wszystkie możliwe pieniądze i to znacznie większe niż te subwencje niemieckie, o których tutaj mówimy dla dwóch fabryk. na to, żeby ten cel osiągnąć. Więc jeżeli będzie to wymagało dużych wydatków, to w Chinach nastąpi. Jeżeli będzie to wymagało przejęcia kontroli nad Tajwanem, to wydaje mi się, że jest to kolejny, będzie to kolejny argument również w takich strategicznych kalkulacjach Pekinu na temat ewentualnej inwazji, czy też próby właśnie przejęcia kontroli nad wyspą.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.